15 sierpnia 86 Marbella. Pisacz. Pisacz. Tak. Ale dlaczego? Dla kogo? I co? Jak? Dlaczego pisze? Najmądrzej byłoby chyba odpowiedzieć: nie mam pojęcia. No, taką mam potrzebę i już. Bo czy naprawdę wiem dlaczego? No, każda czynność, a co dopiero powiedzieć o działaniu takim jak pisanie, które zawiera ich wiele, kryje przed swoim autorem część tajemnicy, której nie zgłębi żadna introspekcja. I w samej rzeczy powody, dla których pisze, że są prawdopodobnie przypuszczeniami wynikłymi z późniejszego rozumowania i są być może arbitralne. No, ale cóż. Mój pierwszy motyw był natury, powiedzmy, terapeutycznej. Pamiętam go aż nadto dobrze, gdyż zacząłem pisać zaledwie kilka miesięcy temu. Dokładnie mówiąc, w grudniu 85 roku. Zbudziłem się wtedy w nocy, mając ochotę z rozpaczy bić głową o mur. Poszedłem więc do mojego gabinetu i przemierzałem go tam i z powrotem, ponieważ nie mogłem się dzielić mym lękiem za nią, nie zarażając jej nim. Padł mi do głowy pomysł, aby zwierzyć się na papierze. Zasiadłem do pisania i opowiedziałem o moich problemach. A po napisaniu 2 czy 3 stron uspokoiłem się. Wróciłem do łóżka i zasnąłem. Później kilkakrotnie wracałem do tego środka nasennego. Kiedyś jednak rano, przekładając dokumenty, przeczytałem jedną z zapisanych w ten sposób stron. No to nawet nieźle napisane, pomyślałem sobie. Byłem tym zaskoczony, bo to, co pisywałem w młodości, było marne. Nie spodziewałem się, że mógłbym napisać poprawnie coś innego niż artykuły prawnicze, konkluzje adwokackie czy listy urzędowe. Jednak mój charakter pisma jest trudny do odczytania, nawet dla mnie samego. Szybko znudziło mnie odgadywanie tego, co to też tam mogłem napisać. Dalej więc zapisywałem strony, aby uwolnić się od wizji, nie zastanawiając się, czy to ma jakąś wartość, czy nie. Przy następnej lekturze, która również miała miejsce pewnego wczesnego ranka i była równie przypadkowa jak pierwsza, powróciło poczucie, że to nie jest złe. I tu obok przyczyny terapeutycznej zaczęły napływać nowe, a każda z nich pretendowała do ojcostwa wobec tego, co się zrodziło. Najpierw najskromniejsza. Opowieść o lansowaniu Beksa na Zachodzie. Być wiernym kronikarzem związanych z tym wydarzeń. Przyczynić się do narodzenia mitu, dorzucić do całości moje własne świadectwo. Przy okazji odsłonić z moją obsesyjną troską o przejrzystość i logikę to, co zwykle ukrywa się przed laikami. Kulisy przedsięwzięcia, które pewnego dnia stanie się legendą. A więc pokazać, ile jest poniżeń kalkulacji pieniędzy, chciwości, głupoty, kłótni i przypadkowości w wielkich i wzniosłych sukcesach ludzkich. Wciąż bowiem nie wątpię, że pomimo przeszkód, które pojawiają się na mojej drodze, dzieło Beksa zostanie zaakceptowane na Zachodzie. Są jeszcze inne piękne i szlachetne idee, które domagają się uznania ich roli w powstaniu tych notatek. No po cóż jednak o nich mówić? Niech w przyszłości opowiadają o nich inni, zmyślając je. Zrobią to lepiej niż ja. Szczególnie jeśli to będą ich własne idee. Ja wolę się zająć raczej motywami wstydliwymi. Wśród takich pobudek, które najgłośniej we mnie krzyczały, domagając się pierwszeństwa, najważniejsze były nienawiść i wściekłość, wyrównać rachunki z wrogami, wylać żółć na tych, którym życzę nieszczęścia. Odkąd przypadek dał mi w ręce nieoczekiwaną broń, posłużyć się nią do oddania kilku policzków, które mnie samemu zostały wymierzone. Napluść w twarz takiej wszy, takiej grympas, takiemu siran, temu czy innemu dziennikarzynie i tylu innym urzędnikiem Centrum Bobusz, kustoszom kilku muzeów, krytykom sztuki czy dyrektorom niektórych galerii, tym wszystkim, którzy zranili mnie, kiedy się do nich zwracałem. Jeśli pewnego dnia te notatki zdołają zaszkodzić ich reputacji czy wspomnieniu o nich, to trud, jaki sobie zadałem, żeby je napisać, nie pójdzie na marne. Nigdy za mojego życia nie osiągnę takiej siły, która pozwoliłaby mi zemścić się na ludziach, co mnie upokorzyli. Z wysokości zajmowanych przez ich pozycji mogą się cichutko, jeśli nie na całe gardło, śmiać z moich złorzeczeń. Lecz gdyby przedsięwzięcie się udało i gdyby udało mi się narzucić Beksa Zachodowi, to te notatki stałyby się może rodzajem trucizny o opóźnionym działaniu. Tak, kiedy nie będzie już tych wszystkich ludzi i nie będą mogli mnie zmusić do milczenia grzecznym nie dziękuję. Te strony pełne jadu i błota ochlapią być może ich pamięć. W każdym razie tego właśnie im życzę. Rzeczywiście wściekłość i nienawiść najgłośniej pchają się w wykrzyczenia. Należało to jasno powiedzieć. Zemścić się na tych, którzy mnie zranili. Tak, oczywiście, lecz także bez pomstowania udowodnić czworgu ludziom, w tym dwojgu bardzo mi bliskim, a którzy we mnie nie wierzyli, że potrafię nie najgorzej żonglować słowami. Jest tych czworo, powiadam, i dwoje z nich już nie żyje. Właśnie ci, których kochałem. Pierwszą z nich była moja matka. Święta osoba, powiadam, no święta osoba. Lecz nie ceniła mojego pisania. Musisz bowiem wiedzieć, przyjacielu, że zacząłem pisać po polsku już w wieku 22 lat. Dokładnie w takiej samej kondycji psychicznej i finansowej, w jakiej znajduję się obecnie. I również dla tych samych powodów, aby płakać, nikomu o niczym nie mówiąc. Działo się to w Paryżu jesienią 1964 roku, kiedy to po przyjeździe z Polski wałęsałem się po tunelach metra, nic nie robiąc. Chociaż, no ale nie o tym miałem dzisiaj pisać. Krótko mówiąc, zabazgrywałem wówczas mymi skargami zeszyty. Po pierwsze, na otarcie łez. Po drugie, aby napiętnować otaczający mnie świat. Po trzecie wreszcie, aby uwolnić się od moich fantazmatów. Dokładnie ten sam proces rosnących potrzeb, które od 9 miesięcy się we mnie piętrzą. I pewnego dnia wysłałem mojej matce 6 listów, zawierających po 20 stron każdy. No po czym nastąpiła długa cisza. W miesiąc potem nadeszła odpowiedź, w której mówiła mi o tacie, o cioci Halinie i o wszystkim, tylko nie o tym, co w owej chwili najbardziej mnie interesowało. Czy to było coś warte, czy nie? A owszem, pod koniec listu mama dziękowała mi za zaufanie, jakie nam okazałeś, przysyłając swoją prozę. To wszystko. Moja matka była tłumaczką i sama też pisała. Prócz tego była pierwszą czytelniczką moich zapisków. W dwójnasób więcej opinia miała dla mnie wagę. To też pozostała jedyną czytelniczką. Natychmiast zaprzestałem pisania. Przepełniony wstydem zrozumiałem, że w żadnym wypadku nie należy zaczynać od nowa. Jednak druga próba nieuniknienia nastąpiła, a dotyczyła tym razem sztuki epistolarnej. A myślę o mojej korespondencji z Julem Godlewskim. Również świętym człowiekiem. Zawsze to powtarzam. Świętym człowiekiem. Podobnie jak moja matka. Na wszystkie listy, jakie od ludzi dostawał, zawsze odpowiadał osobiście. Jak dawał sobie z tym radę? Pisały do niego przecież dziesiątki osób, którym pomagał. Nie mam pojęcia, ale nigdy nie wyręczał się w tym zajęciu swoim sekretarzem. Nasza korespondencja zaczęła się od długiego listu, w którym metodycznie, z fałszywym uśmieszkiem na ustach, punkt po punkcie i z dużym zaangażowaniem tłumaczyłem drogiemu panu Godlewskiemu, którego jeszcze wtedy nie znałem, że byłoby dobrze, gdyby przyznał mi stypendium na studia w Paryżu. Opowiem kiedyś historię tego człowieka, który podobnie jak Beks zaważył na moim życiu, tyle że w dobrym kierunku. Ta próba epistolarnej błyskotliwości nie przyniosła mi nic dobrego. Tydzień później Jul odpowiadał mi zwięźle: drogi panie, pański list nie zawierał żadnej rozsądnej informacji. Jednak zanim udzielę panu ostatecznej negatywnej odpowiedzi, tak, użył tego wyrażenia, ostatecznej negatywnej odpowiedzi, proszę mi jeszcze coś napisać o pańskich planach. Wtedy właśnie zredagowałem najbardziej udany list mego życia. Składał się on z dwóch linijek i dzięki temu bardzo dobrze go sobie przypominam. Drogi panie, pisałem, skończę studia bez czyjejkolwiek pomocy i z radością przyślę panu kopię dyplomu, który będę zawdzięczał jedynie sobie. Pozdrowiłem go również uprzejmie, lecz już na luzie. Ponieważ straciłem nadzieję na otrzymanie od niego pomocy, nie musiałem mu kornielizać stóp. I w dwa dni później Jul wysłał do mnie ekspres, w którym pisał: pański list ogromnie mi się podobał. Przyznaję panu stypendium, na razie roczne. Podczas kolejnych lat naszej przyjaźni on, który korespondował ze znakomitościami z całego świata, przechowywał moje listy. No tak mi przynajmniej powiedziała Małgosia Balasińska, który się kiedyś z tego zwierzył. Aż do dnia, kiedy chyba diabeł podszepnął mi słowa tamtego listu. Kiedy bowiem dowiedziałem się, że Jul jedzie do Polski, gdzie miał się spotkać z kardynałem Wyszyńskim, napisałem mu, że kardynał jest głupcem i wstecznikiem. Kosztowało mnie to miesiąc milczenia z jego strony. W odpowiedzi, która nareszcie nadeszła, Jul oznajmi mi po Bożym Narodzeniu, żeby nie psuć ci świąt, o zerwaniu naszej przyjaźni i cofnięci mi stypendium. Wówczas właśnie moje listy musiały powędrować do kosza, bowiem wiele lat później, gdy rozmawiałem z nim w Warszawie, gdzie zamieszkał w hotelu europejskim, by tam oczekiwać śmierci, wywnioskowałem z jego wypowiedzi, że nie zachował po niej śladu, a nawet o nich nie pamiętał. Sztuka epistolarna również mi się nie udała. Zwróciłem się wówczas ku pisarstwu naukowemu. Redakcja mojej pracy habilitacyjnej trwała bez końca. Trwała, trwała i trwała i nie mogła się skończyć. Przez 5 lat zastanawiałem się nad każdym słowem, nad każdym przecinkiem i wycinałem, zmieniałem, układałem na nowo po 100 razy, zanim uznałem je za doskonałe. Kiedy przedstawiłem całość mojemu promotorowi, Paulowi Reiterowi, nastąpiła długa cisza. Ów proroczy miesiąc, którego znaczenie zdążyłem uprzednio poznać. Po czym nadszedł list, ten sam cios w splot, który jak ów poprzedni napadł na mnie jak mały wampir, boleśnie ugryzł w twarz i schował się za białą kartką. Styl pracy habilitacyjnej powinien być prosty i czytelny. To nie rebus, który trzeba odgadywać. Napisał mi ten wspaniały profesor, który podobnie jak Beks ukrywał pod maską dobroduszności duszę zgryźliwą i oschłą. 2 następne lata pisałem nową pracę. zwulgaryzowałem, uprościłem i zbanalizowałem w niej wszystkie moje pomysły, z których uprzednio tak byłem dumny. Zaraz też otrzymałem za to nagrodę. Oceniam ją, pisał Paul Reuter, jako jasną, dobrze zredagowaną, ciekawą, pozbawioną cech, które dostrzegłem w pańskiej pierwszej wersji, a z powodu których obawiałem się dla pana sądów, które mogłyby mu sprawić ból. No to przynajmniej było dobrze napisane. Wreszcie pojawił się w moim życiu niejaki pan André Fontaine, ponurej pamięci redaktor naczelny dziennika Le Monde, bo wtedy zaczęło mnie męczyć natchnienie dziennikarskie. Odkryłem w sobie talent polemisty. Mówiłem już o tym wielokrotnie, więc nie będę tego dalej roztrząsał. I tu otrzymałem bolesny policzek. I tym razem również zamilkłem, chcąc uniknąć kolejnych. Oto dlaczego obecnie piszę, aby udowodnić tym czterem osobom, z których dwie pierwsze, moja matka i Jul, mają prawo do mojej dozgonnej wdzięczności, że nie władam słowem tak źle, jak im się to wydawało. Dwa inne powody, dość śmieszne, jednak całkiem realne, również przychodzą upomnieć się o prawa ojcowskie. Móc nareszcie skończyć to, co zacząłem mówić. Ach, gdyby mnie ktoś wreszcie wysłuchał do końca. Powiedziałem kiedyś jednej z moich przyjaciółek i zawiesiłem głos, żeby podkreślić siłę mego pragnienia. Ach, gdyby mnie ktoś wreszcie wysłuchał do końca. Albowiem rzadko kto pozwala mi dokończyć rozpoczętej myśli. Zaledwie zdążę otworzyć usta, a już mój rozmówca przerywa mi i przechodzi do innego tematu. Albo ludzie ze sobą dalej rozmawiają, jak gdybym nic nie powiedział. Zapewne jest coś drażniącego w moim głosie. Tak, no to musi o to chodzić. Także coś w wyrazie twarzy, no być może w rytmie wyrażania się, w nerwowości spojrzenia. No, coś, co sprawia, że zanim wypowiem do końca dwa zdania, już mi przerywają i zaczynają o czym innym. Aby choć na chwilę zwrócić ich uwagę, zwalniam tempo mówienia prawdy do przesady. Przybieram wówczas ton mego brata Janka i wyraz jego twarzy, bo jego słuchają wszyscy. Uwielbiają, gdy peroruje i prawdę mówiąc zazdroszczę mu, więc czasem naśladując go mówię bardzo wolno. Lecz moi rozmówcy nie są głupi i niedługo dają się oszukiwać. Czują, że udaje. Okazują pierwsze znaki zniecierpliwienia. Boję się, że mi przerwą i wracam do mojego pośpiesznego rytmu, w którym jedne słowa gonią drugie z prędkością wzrastającą w miarę, jak zauważam u mych rozmówców, rosnącą chęć przejścia do czegoś innego. Wreszcie prędko staje się dla nas wszystkich nie do wytrzymania i tym szybciej przerywają mój wywód, aby nareszcie mówić o swoich sprawach. Nienawidzę tego, lecz nic na to nie mogę poradzić, bo z pewnością jest to jedna z zasadniczych przyczyn, dla których zostałem wykładowcą, a później adwokatem. Przynajmniej w ten sposób mogę wysłowić się do końca, wiedząc, że ani sąd, ani studenci nie przerwą mi, gdyż taka jest tu reguła gry. Z tego też powodu piszę, aby móc wreszcie wypowiedzieć do końca to, co mam do powiedzenia, nie narażając się na to, że jakiś dureń zacznie mówić o ostatnich notowaniach giełdowych, podczas gdy ja mówię o moich duchowych rozterkach. Poza tym mogę błyszczeć, mogę popisać się moją inteligencją. Aha, Boże, jak ja to uwielbiam. Ja już w wieku 8 lat drżałem z pragnienia, aby mnie podziwiano za moją błyskotliwość. Nie żartuję. To, że nienawiść, która strumieniami przelewa się przez te notatki, może niejednego wprawić w niesmak. To, że nienawiść, która strumieniami przelewa się przez te notatki, może niejednego wprawić w niesmak. Bo to, że ludzie nazwą mnie zjadliwym skorpionem i wyrzucą moją literaturę do śmieci, jest mi obojętne. Natomiast jakąż radością byłoby usłyszeć z ust tych, na których opinii mi zależy. A, to wcale nie złe. Błyszczeć choćby tylko przed samym sobą, ale błyszczeć. Ponieważ nie mogę tego zrobić w świecie realnym, to chociaż dokonać tego w tym, który sam sobie stworzyłem. Wydaje mi się, że filozoficzne czy socjologiczne urywki tych stronic poświęconych przede wszystkim sprawom Becksa mają swoje głębsze źródło w tej dziedzinie chęci do wartościowania się. No zobaczcie, stać go było nawet na rozumowanie. A cóż to za głęboki umysł? Ta myśl z pewnością we mnie tkwi, mimo iż świadoma swej śmieszności ukrywa się i chciałaby się stać taka malutka. Ale poza tymi obojętnymi oraz komicznymi przyczynami jest jeszcze coś uczciwego w mojej potrzebie pisania. Przynajmniej jedna rzecz, której się nie wstydzę. Ta czynność bardzo szybko stała się dla mnie grą. Mówiąc to, nie zaprzeczam sam sobie. No, nie można napisać niczego mocnego, jeśli się tego samemu jakoś nie przecierpiało. Ale pisanie samo w sobie nie może być uciążliwą chorówką, pełną wahań i kompromisów z czytelnikiem. Powinno być wyzwoleniem bez wypacania i wysmażania słów, bez autocenzury, nawet jeśli jest pełne skreśleń i poszukiwań właściwego wyrażenia. To gra, w którą dałem się wciągnąć, najczęściej nie troszcząc się o korzyści i o przyczyny. Wreszcie coś, za co nie muszę się czerwienić. Ale jeśli pisać, to dla kogo? Ależ dla siebie samego oczywiście. Zacząłem pisanie dla siebie i tak też mam zamiar skończyć. Nie jest moim zamiarem publikowanie tych notatek za mojego życia. Już sama perspektywa toczenia bitwy z wydawcami, żeby zgodzili się mnie opublikować, wystarczyłaby, aby mnie zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek prób w tym kierunku. Na samą myśl dostaję gęsiej skórki. Tylko nie to. Wystarczy mi moje doświadczenie z owych André Fontaine'em, o którym już kilkakrotnie wspomniałem. Dzień dobry panu, nazywam się Dmochowski. Miesiąc temu wysłałem do pana tekst. Tak, właśnie to. Więc mam ponownie zadzwonić za 2 miesiące? Tak jest, oczywiście, dziękuję. Pocić się, zaciskać zęby i lizać stopy? Nie, no nigdy więcej. Wydawcy i redaktorzy naczelni w 80% publikują sławy, ponieważ zapewnia im to łatwą sprzedaż książek lub czasopism. W 15% publikują tych, którzy mieli szczęście uzyskać akceptację lektorów, a tych do zajrzenia do tekstu może skłonić tylko list polecający lub przyjacielski, telefon od kogoś wpływowego. 5% stanowią to osoby niezależne i utalentowane, którym udało się przeskoczyć wszystkie bariery i przez lata będą stanowiły alibi owego wydawcy, owego naczelnego redaktora i całej swoczy krytyków, która będzie o nich mówiła długo i szeroko, aby pokazać chłonność elity literackiej oraz otwartość i żywotność panującej tu kultury. Ja nie będę się użerał z wydawcami ani szefami pism. Niech ci, którzy nastąpią po mnie i będą chcieli mnie opublikować, wykonają tę trudną robotę, tak jak obecnie ja robię to dla Becksa. Ponadto muszę się przyznać, iż boję się trochę moich bohaterów, których oczerniam na każdej stronie, tych, których określam jako kanalie, wszy i hołotę. I gdyby przeczytali to, co piszę, wzięliby mnie na 15 minut rozmówki. 2-3 procesy o zniesławienie szybko by odebrały mi chęć publikowania za mojego i za ich życia opinii, jakie mam o świecie. Od pewnego czasu jest jednak jeden czytelnik moich notatek, Ania. Początkowo obawiałem się jej bardziej niż kogokolwiek, gdyż bardziej niż z kimkolwiek jestem z nią związany. Miałem się więc na baczności, by któraś z tych notatek nie wpadła jej w ręce i nie uświadomiła, w jaką przepaść ją wciągam. Nie miałem także ochoty, aby dowiedziała się o wątpliwościach, jakie żywię, co do jej wytrzymałości w przypadku, gdyby poznała prawdziwy rozmiar naszej sytuacji. Ale wkrótce nie mogłem oprzeć się pokusie. Po pierwszej próbnej lekturze zaryzykowałem drugą. Nie widząc u niej żadnej z reakcji, której się obawiałem, przeczytałem jej w końcu całość. Powiem więcej. Stało się to główną atrakcją naszych obecnych wakacji. Wstaję wcześniej rano i przepisuję na maszynie to, co napisałem odręcznie poprzedniego dnia wieczorem. Potem odczytuję to przy obiedzie. Jej komentarze są wyważone i krótkie. No tak, okej, okay. Albo no, trzeba by się przekonać, jak to się czyta w całości. Bo tak po kawałku to dobrze wychodzi. Na początku powiedziała mi jeden czy dwa komplementy. To jasno napisane lub żywe, nie nudzi. I nic więcej. Dwa czy trzy razy nie podobała jej się jakaś notatka, gdyż wydawała się jej monotonna lub przerysowana. No szczególnie pierwsza, wstępna, ta, w której opisuje szczegóły wystawy. Przypuszczam, że ją rozdrażniła, ponieważ próbowałem w niej oceniać moje poczynania. I kiedyś na odwrót wydała się zbita z tropu. Żabciu, no nie wiedziałem, że tak mocno stoisz na ziemi, więc stać ci na tyle samokrytycyzmu? Powiedziała to w związku z notatką o mojej agresywności w czasie wystawy. Kiedy w końcu przeczytałem jej powody, dla których mimo wszystkich naszych kłopotów zorganizuję następną wystawę, spojrzała na mnie badawczo. Jesteś chory facet, powiedziała cicho. To są słowa człowieka, który się spowiada przed popełnieniem samobójstwa. To wszystko. No tak jest najlepiej. Wszelkie wyraźne pochwały z jej strony spędzałyby mi sen z oczu i obudziłby we mnie towarzysza wszystkich moich sukcesów. Arogancję. Wszelka surowa krytyka albo nawet zwykły brak zainteresowania wywołałyby reakcję przeciwną, choć równie radykalną. Zamilknąłbym. Jak wówczas, kiedy moja matka dała mi do zrozumienia, że nie podobają się jej moje historyjki, to przestałbym pisać. Potrzebuję zachęty, że to, co piszę, jest coś warte, ale w stanie niewypowiedzianym, niezdecydowanym, pozostaje mi więc radować się ze wstrzemięźliwości mojej jedynej czytelniczki. No wreszcie jest ten, do którego się zwracam. Wydumany adresat tych notatek. On nigdy ich nie przeczyta, gdyż istnieje tylko w moim umyśle. Wyobrażam go sobie jako młodego, 13-15-letniego, inteligentnego chłopca, któremu chwilami mówię przyjacielu, ale do którego również zwracam się w pierwszej osobie liczby mnogiej. Zdajecie sobie sprawę? Mówię na przykład, te notatki dla niego są napisane. Ale chyba znacie ten dowcip. Jaka jest różnica pomiędzy kolejką elektryczną a piersiami kobiety? No nie ma żadnej. Jedne i drugie jest przeznaczone dla dzieci, a bawią się nimi tatusiowie. Inaczej mówiąc, z moimi notatkami jest tak z komiksami. Niby głównym odbiorcą ma być młodzież, ale ich autorzy mają cichą nadzieję przyciągnąć uwagę intelektualistów. Dlaczego nastolatków? Dlatego, że z powodu mojej manii profesorskiej wydaje mi się, że mam obowiązek uchronić młodych ludzi od gnoju, którego sam musiałem się w życiu najeść. Oczywiście zrobią dokładnie odwrotnie niż to, co im poradzę i sami z kolei wsadzą głowę do kloaki, żeby zakosztować tego, co się tam znajduje. Muszę mimo to zachować nadzieję, że będę wysłuchany przez kogoś, kto choćby z racji wieku jest w stanie czerpać inspirację z moich rad. Małe dzieci nie zrozumiałyby tego wszystkiego. Dorośli tylko by się z tego roześmieli. Pierwsi, ponieważ przekracza to ich doświadczenie. Drudzy, ponieważ byłyby to dla nich rzeczy oczywiste. Natomiast nastolatek jest jak syn. Może mi się dzięki temu wydawać, że przekazuję mu moją mądrość życiową i z tego przekonania czerpać energię do pisania. A dlaczego intelektualiści? No właśnie o tym powiedziałem. To moja dziedzina, chęć zabłyśnięcia w środowisku, do którego właściwie nie należę, a jeśli nawet należę, to znajduję się na najniższych jego szczeblach. Nie jestem wyjątkiem. Na ogół nikogo z nas nie obchodzi to, co o nas powiedzą ci z boku lub ci z dołu. Natomiast ogromnie zależy nam na uznaniu i na pozycji w łonie swoich lub tych, co są wyżej. Otóż każde środowisko naturalnie instynktownie odrzuca kandydatury outsiderów, a własnym przeszkadza we wspinaczce na lokalny olimp. Tak, wśród swoich nigdy człowiek nie jest dostatecznie mocny i wciąż znajduje wokół mnóstwo osób bardziej od siebie wartościowych. Sądzę, że nawet królowie są skazani na to niezadowolenie. Zależy im na tym, co o nich mówią inni królowie. Ale pośród królów zajmują zawsze miejsce gdzieś po środku lub na końcu, a w każdym razie za cesarzami. No, krótko mówiąc i bez dygresji, to mój czytelnik, intelektualista jest dla mnie ważny. A im bardziej będzie wyrafinowany, tym lepiej. Jeśli pewnego dnia tłum dorwie się do tego, co pisze, aby uczynić z tego nową pasję życia w stylu Irvinga Stona, jeśli dziennikarska hołota lub przekupni krytycy wypowiedzą choć słowo pochwały na temat tych notatek, przewrócę się w grobie. Ale jeśli garstka najsubtelniejszych intelektualistów znajdzie choć kilka chwil, by mnie przeczytać z zainteresowaniem, powiem sobie na tym świecie, że warto było pisać. A dlaczego garstka? Odpowiadając kiedyś na zarzut, że myśli formułuje hermetycznie, Bertrand de Jouvenel powiedział, iż w pełni zdaje sobie z tego sprawę, lecz jeśli 3000 osób we Francji doceni to, co pisze, to mi wystarczy. A mój sposób wyrażania się nie jest hermetyczny, lecz 3000 czytelników to byłoby dla mnie za dużo, nawet zbyt dużo. Byłbym zaniepokojony, gdyby było ich więcej niż 500, bo w żadnym wypadku nie mam ochoty stać się ludowym męczennikiem. Za to tych 500, o których myślę, stoi wysoko. Czekam w napięciu na wyrok, który padnie z ich ust. Jedno wyrozumiałe słowo z ich strony uczyniłoby lekkimi męki, które niewątpliwie czekają mnie na tamtym świecie. Po czytelniku kolejny temat. A więc co pisać? No i tu od razu pytanie. Ograniczyć się do historii Beksa, czy wyjść poza nią? Pisanie o Beksie i o jego lansowaniu na Zachodzie było, jak już mówiłem, moim pierwszym zamiarem, który nadal stanowi istotę mojego tematu. To prawda. To prawda, że o Beksie i o jego obrazach mogę monologować nieprzerwanie i bez końca. 24 godziny na dobę. A w 25 znajduję jeszcze coś nowego do napisania. Jestem niezmordowany. O ile jednak często na głos mówię o Beksie, o tyle z moich trudności z tych związanych nie zwierzam się nigdy. Ten temat wyraźnie nudzi niektórych moich rozmówców i to ich znudzenie mnie poniża. Dla innych moje kłopoty są źródłem radości, której nie chcę im sprawiać. Dlatego milczę. Natomiast na papierze bez obawy przed czytelnikiem i jego sarkazmem mogę nieprzerwanie opowiadać o moich urazach. Ten człowiek, pisze na przykład, powiedział mi, że nie lubi jego obrazów, a tamten drugi nie dość dokładnie się im przyjrzał lub patrzył na nie krzywo. Inny z kolei zaśmiał się w niewłaściwym momencie. No i to temat dla mnie niewyczerpany. Czy jednak najbardziej zagorzali wielbiciele Becksa wytrzymaliby tę monotematyczną opowieść? No z pewnością nie. Najlepszym dowodem jest reakcja Ani, która prędko zaczęła zdradzać znudzenie i po wysłuchaniu pierwszych 20 notatek zaatakowała mnie. Tego twojego Beksińskiego to ja już mam po uszy. Nie mógłbyś od czasu do czasu zmienić tematu? I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, aby urozmaicić to wszystko rozważaniami, portretami i wspomnieniami niezwiązanymi z Becksem. Ale dopiero w momencie, kiedy zorientowałem się, iż te notatki mogą stać się pośmiertnym środkiem zemsty na ludziach, których nienawidzę, postanowiłem rozszerzyć tematykę, aby sprostać nowym ambicjom. Wówczas zaczęły pojawiać się w moich zapiskach refleksje filozoficzne, socjologiczne lub wspomnienia z dzieciństwa. Nazywam je przerywnikami monotonii. I teraz, kiedy zostało rozszerzone pole tematyczne, to gdzie ustanowić jego granice? Opowiadać o wszystkim, co mi przyjdzie do głowy? Ponieważ ma być czytany za 20 lub 30 lat, tyle sobie jeszcze daję do pożycia, nie ma sensu pisać o bieżących wydarzeniach. Dla moich czytelników nie będą one miały już innego znaczenia niż historyczne. W związku z tym nie powtarzam wypowiedzi, które ode mnie słyszą codziennie moi studenci. Wiadomości i komentarze polityczne, aktualne problemy społeczne. Nie, nie. Nie myślę ich poruszać w tym diariuszu. Poza opisem perypetii związanych ze sprawą Becksa ograniczam się więc do osobistych tematów lub tematów w jakiś sposób ponadczasowych. Ale czy mówić wszystko, co ich dotyczy? Czy też narzucić sobie granice moralności, przyzwoitości lub po prostu rozsądku? Gdyż rozsądek radzi na przykład, aby nie atakować czytelnika pod groźbą zrobienia sobie wroga, który będzie próbował mi przeszkodzić w osiągnięciu mego głównego celu. Czy mam więc mówić wszystko, co myślę o hołocie dziennikarskiej, o głupich urzędnikach aparatu kultury czy o bezwzględnych handlarzach sztuką? Obawa przed represją społeczną jest jak para nożyczek. Wiem, jak samo okaleczają się ci, którzy pragną jej unikać. I wiem, jak prawie każdy twórca w każdym momencie zastanawia się, co oni by powiedzieli, gdyby. I wykreśla tu, i dodaje tam, i zabezpiecza się. A więc powiedzieć moim czytelnikom wszystko? Na przykład, że niektórymi z nich pogardzam? No to bardzo szybko musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Inaczej mówiąc, musiałem dokonać wyboru. Albo moim celem jest osiągnięcie jakiegoś konkretnego zysku, no wtedy muszę się ograniczyć do tematów niekonfliktowych, albo klnę na wszystkich, którym źle życzę. Rzucam do morza zakorkowaną butelkę i co będzie, to będzie. No bez wahania wybrałem to drugie rozwiązanie. Nie będzie tematów tabu ani oszczędzania ewentualnych sprzymierzeńców. Nie będzie też pudru i makijażu i malowaniu autoportretu. Jeśli przytaczanie wypadków z mego życia ma szansę kogoś zainteresować, to nie dzięki niezwykłości dotyczących mnie wydarzeń, ani dzięki nadzwyczajności mojej postaci. Wszystko w moim życiu jest raczej banalne i zwyczajne, a ja sam nie mam żadnych cech niezwykłości. Wszelka ostrożność w stosunku do potencjalnych popleczników czy oszczędzanie siebie samego odebrałoby powab moim przeciwnikom. Dlatego kiedy będę wracał od czasu do czasu do własnej osoby, będę ją traktował w ten sam sposób, co moich wrogów, bez znieczulenia. Po tematach czas na sposób, jak pisać? Na miarę moich ambicji racjonalnie, realistycznie, zabawnie, zwięźle i z uczuciem, no zacznijmy od początku. Bo jest tych celów aż 5. Moja natura i moje prawnicze wykształcenie skłaniają mnie do ku racjonalności. Po pierwsze, ośmieszono mnie kilka razy, gdy próbowałem być poetą. A po drugie, rzeczowość, jasność i logika to rodzaj mego zawodowego wypaczenia. Co rano odczuwam naglący brak mojej codziennej dawki racjonalności. Tak samo, gdy tylko biorę kartkę papieru i pióro, potrzeba mi owej logiki, konstrukcji 3-4 myśli przewodnich oraz serii argumentów do ich wykazania. A przecież zabicie karalucha wpędza mnie w chandrę. Wyrzucam go więc przez okno, bo zmiażdżenie go wprawia mnie w jeszcze większe obrzydzenie niż oglądanie go. Gdybym usłyszał pierwsze krzyki moich ofiar, prawdopodobnie przerwałbym egzekucję, aby je przeprosić i przynieść im bułeczki. Ale ponieważ robię to na papierze i nie muszę bezpośrednio stawiać czoła ich prawdziwym cierpieniom, nie wstrzymuję się i prę do przodu. Bez skrupułów i bez wahań. Podobnie jak się krzyczy pod wiaduktem, kiedy górą przejeżdża pociąg, żeby się wyładować. Podobnie jak Beck maluje śmierć, mimo iż ta przeraża go na ekranie lub na fotografii. Moja nienawiść i kary, jakie stosuję w stosunku do tych, którzy mi sprawili ból, są metodą na zwymiotywanie zalegającej we mnie trucizny. Tyle zostało powiedziane, a tajemnica nadal zostaje dla mnie nieodgadniona i mogę zakończyć stwierdzeniem, że nadal nie wiem ani dlaczego, ani dla kogo, ani co, ani jak pisać. Jest z tym chyba tak, jak z wyciem psa. Jak każdy uderzone zwierzę, mam tajemniczą potrzebę wydawania z siebie artykułowanych lub nieartykułowanych dźwięków. Lipca 1986, Marbella, człowiek interesu. Koniec wakacji. Stan i Ida wyjechali dziś do Zurychu. Zostaliśmy sami w ich willi i wylatujemy do Paryża dopiero jutro samolotem o 14. Jeśli już marzycie o czymś w życiu, to właśnie o takich wakacjach, jak te. Pogoda piękna, słoneczna, jasna. Morze o 50 metrów od stołu, na którym pisze. Willa o 11 pokojach, 9 łazienkach i nieskazitelnej bieli. 33 tysiące metrów parku zalanego kwiatami, kaktusami i palmami. Korty tenisowe, basen i towarzystwo pary multimilionerów i ich 8-letniego syna. A na dodatek plik kartek papieru, na których można wypisywać, co się człowiekowi żywnie spodoba. Lenistwo, przechadzki, wieczorne eskapady i obecność przyjaciół. idylliczny obraz z amerykańskich filmów propagandowych o zaletach systemu liberalnego na tle kalifornijskiego luksusu z Beverly Hills. Najpierw dwa słowa o pani domu. Idzie. Jest to żywy dowód bezsilności, rozsądku, gdy się do niego odwołujemy, żeby przewidzieć przyszłość. Ida była z pewnością najbardziej niezwykłą dziewczyną, jaką spotkałem za moich młodych lat. No trochę za mała, żeby być wziętą modelką, ale ładnie zbudowana. Dziś jeszcze w wieku lat 48 ma przyjemną twarz ze zmysłowymi ustami a la Monica Vitti. Mając zaledwie 22 lata, opowiadała nam ze szczegółami wiele ze swych 220 do tego okresu. Przygód z kolejarzami, ambasadorami, studentami, rzeźnikami i profesorami. Była to dziewczyna sprytna, mówiąca głośno, pewna siebie, złośliwa i dowcipna, której kąśliwego humoru mężczyźni się bali, ale udawali, że go nie zauważają. I tak, bo każdy z nich miał nadzieję, że go Ida wpuści do swojego łóżka. Według jej własnych obliczeń przez 16 lat tanga musiała wypić hektolitr wódki. W rozmowie rzucała mięsem i była zaprzyjaźniona ze wszystkimi, którzy się liczyli w polskim filmowym, dziennikarskim czy politycznym świadku. Silna osobowość, która umiała się narzucić i za którą mężczyźni szli wszędzie tam, gdzie miała ochotę je zaprowadzić. Mimo iż pracowałem w Lido z wielu setkami pięknych dziewcząt z całego świata i od 12 lat obserwuję świat mody, w którym obraca się Ania, to nigdy nie spotkałem takiego splotu urody, wulgarności, seksapilu, humoru, gadatliwości i rozwiązłego życia. No kurtyzana wysokiej klasy. Kierując się rozumem, można by jej było przepowiedzieć na jego ręczną przyszłość. Otóż nigdy poważnie nie zachorowała z nadmiaru alkoholu, jaki wypiła, ani z nadmiaru seksu w objęciach setek i setek mężczyzn. Mając lat 30 wyjechała z Polski, gdzie ją jako podrostek przez kilka lat obserwowałem z rozwartymi z podniecenia oczyma i związała się z bogatym producentem filmowym, niemieckim Żydem z Monachium. Po czym rzuciła go i mając 40 lat wyszła bardzo nobliwie na amerykańskiego multimilionera, też Żyda, Stana Smitha, armatora w spółce z Onassisem. Urodziła mu syna i zmieniła się w kurkę domową, wysiadującą swoje dziecko i doglądającą męża. W stosunku do 8-letniego dzisiaj syna jest typem matki kumpelki, uważnej, ale nie miękkiej. Jest również dobrą żoną, uległą, ale bez przesady. Bez żadnych kompleksów co do swojej przeszłości, nadal trochę wulgarna, trzeźwa i zrównoważona, nie pije, ale pali. Nigdy nie widziałem, żeby się czulili. No raz tylko Stan przelotnie pocałował ją w tył głowy, gdyśmy przed wczoraj grali w petankę. Ale wygląda na to, że się kochają, a jeśli nawet nie, no to są odprężeni i nie atakują się wzajemnie. Zwłaszcza podziwiam pewność, z jaką go uspokaja. Bo Stan ma jaskrę i grozi mu utrata wzroku. Czeka na wyniki analiz, jakie ma zrobić 2 września. Będą bardzo dobre, mówi Ida spokojnym, pewnym siebie głosem. I na chwilę Stan zdaje się zapomnieć o gnębiącym go lęku. Od 10 dni obserwuję jej gesty, jak z najlepszej loży. Bo jesteśmy tu tylko w piątkę i przestajemy ze sobą cały czas. Jaki z tego wniosek? Że jedyną regułą w życiu czegoś wartą jest ta, według której Qui vivra vera małe pretensjonalne muszki, które przepowiadają przyszłość, bo doświadczenie i rozsądek uczą, że mogą sobie recytować swoje moralne lekcje, a piękna Ida ma ich głęboko w dupie. Jak długo była młoda, tak długo puszczała się i piła. Dziś stała się matką, żoną i bogatą światową damą. Co pozwala mi przejść do właściwego tematu? Bo nie o urokach wakacji, ani o odnalezionej cnocie byłej kurtyzany mam ochotę dziś mówić, ale o rozmowie, którą przed chwilą miałem ze Stanem na temat finansowych prognoz mojej nadchodzącej wystawy. Jeszcze kilka słów wstępu, tym razem, żeby określić okoliczności, w jakich ta rozmowa miała miejsce. Jak już powiedziałem, Stan jest multimilionerem i przez całe życie obracał dużymi sumami. Codziennie wieczorem patrzymy w telewizji na notacje złota na giełdzie w Londynie i dyskutujemy o tym, co każdy z nas sprzedał lub myśli sprzedać. Ja o moich 96 20-frankowych Ludwikach, które mi zostały, a on o tonie złota, którą sprzedał. I gdyby mi o tym nie powiedział, to nie chciałem wierzyć własnym uszom. Jednym słowem, jest to człowiek interesu, który zna się na finansach. Po wypytaniu wielu właścicieli galerii, malarzy i krytyków sztuki miałem ochotę skorzystać z okazji i przebadać jakiegoś biznesmena. Bo gdyby miała mnie spotkać porażka, to małe muszczki zaraz by mi dały lekcję z tą szczytną rozsądku za 4 grosze. Trzeba się było zapytać specjalistów. Pytałeś o zdanie jakiegoś człowieka interesu? No takie gadanie doprowadza do wściekłości, bo każdy rozsądny człowiek wie, że nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. A jeśli się coś takiego publicznie powie, to wszyscy się na was zrzucą. Tak rozpowszechnione jest przekonanie, że gdzieś jest ktoś, kto wie i że zanim się przedsiębierze coś poważnego, to trzeba tego kogoś zapytać o zdanie. No zresztą ja sam, poprzez zwykły fakt bycia zwierzęciem społecznym, mam instynktowną, naturalną, podświadomą skłonność do ufania jakiemuś autorytetowi, jakiemuś mistrzowi, przewodnikowi, ekspertowi lub wtajemniczonemu radcy. Jednym słowem, przechodząc nareszcie do tematu, jesteśmy na plaży nad Atlantykiem, koło Gibraltaru, gdzie przyjechaliśmy, żeby zabić czas i poopalać się. No. I nagle sam Stan zaczyna rozmowę o moich problemach i stawia mi szereg pytań na temat nowych obrazów Beksa. Żeby nie zanudzać naszych gospodarzy, sam nigdy nie poruszam tego tematu, ponieważ wiedzą, że jestem wtedy niezmożny. Tym razem on sam do tego wraca. Wyraźnie jest zaintrygowany spotkaniem z maniakiem, który przecież wygląda normalnie. I na koniec pytam go, no to co, to nie przemawia do ciebie to malarstwo? Nie, nie. Ja raczej wolę abstrakcję i wesołe kolory. A co myślisz o szansach sprzedania czegoś na wystawie? Nigdy nic nie rozumiałem w sprawie sprzedaży obrazów. Któregoś dnia kupiłem Santina, zapłaciłem 50 tysięcy dolarów. Kilka lat potem sprzedałem go, straciłem, bo poszedł tylko za 40 tysięcy. No to samo zdarzyło mi się z Kislingiem, za którego zapłaciłem 30 tysięcy funtów sterlingów, a z którego wyciągnąłem potem tylko 25. A gdy zdecydowałem sprzedać Bonarda, za którego zapłaciłem 7 tysięcy funtów u Christie, powiedziano mi, że dostanę najwyżej 8 tysięcy. No, wydawało mi się, że będę wygrany mimo wszystko i właściwie byłem zadowolony. A poszedł za 40 tysięcy funtów sterlingów. No i co? Ty rozumiesz coś z tego? Tak samo jest z twoim Beksińskim. Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. mądrej głowie dość dwie słowie. Małe nóżki, powiedziałem sobie, kierując to do tych wszystkich, którzy z pełną powagi i współczucia miną, ryzykantowi pełnemu entuzjazmu oczywiście, ale tak nieostrożnemu, daliby lekcję rozsądku, gdyby moja wystawa padła. Trzeba by było zasięgnąć rady jakiegoś człowieka interesu. No, czy chodzi o właściciela dużej galerii, Carpentiera, czy chodzi o krytyka sztuki Barreta, czy chodzi o biznesmena i kolekcjonera, inwestora Stana Smitha, nikt nie potrafi przewidzieć, co się stanie. Przyszłość jest jak czarna dziura, która się rozjaśnia dopiero wtedy, gdy już stała się przeszłością, a nawet i wtedy cała ta idiotyczna legenda o odwiecznych prawach sukcesu, które wystarczy poznać, żeby cały ten bełkot na ten temat nosa do interesów, według którego z dobrą znajomością zasad biznesu masz to jak banku, wszystko to głupie gadanie wyjęte z parymaczy. Przyszłość jest nieprzewidywalna i każdy rozsądny człowiek, który ma choć źdźbło zdrowego rozsądku i trzeźwego spojrzenia, powie wam to samo. Możecie więc szydzić małe muszczki o to i co z tego wychodzi, jak naukowiec próbuje być człowiekiem interesu? Możecie sobie pleść, ile się wam podoba. Jedyna rzecz, której jestem pewien, to to, że nigdzie nie ma tego, który wie. Ani wśród intelektualistów, ani u mamy i taty, ani u mistrza, ani u milionera, ani u eksperta, ani u księdza proboszcza. Czarna dziura. Do mojej zbliżam się każdym dniem trochę bardziej, bo jeśli wystawa zacznie się tak, jak przewidziałem, to egzamin będzie miał miejsce już 8 października. Albo wychodzę na swoje i całe przedsięwzięcie na nowo rusza do przodu, albo włażę na zawsze do lochu, a ze mną Ania i Bex. Ania traci wtedy swoje wygodne życie, ja tracę ją, a Bex jest ośmieszony i traci w Polsce renomę. Gorzej, zaczynamy nawzajem oblewać się potokami nienawiści. To wszystko było do przewidzenia, bo gdybyś zapytał o zdanie jakiegoś człowieka interesu, to nie porobiłbyś tych wszystkich głupstw.